Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie rzadkim chorobom hematologicznym, czyli tym dotyczącym krwi. A w studiu ze mną jest hematolog, doktor nauk medycznych Andrzej Mital z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana, dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Panie doktorze, są jeszcze choroby hematologiczne, które wam, lekarzom, trudno jest zdiagnozować?
Tak, szczególnie te rzadkie choroby i no jeśli ośrodek nie jest wyspecjalizowany w diagnostyce tych rzadkich chorób, no to może mogą pewne choroby nastręczać trudności w diagnostyce. Czyli, i też i bazy diagnostycznej czasami nie mają pewne ośrodki.
Czyli może rzadkich. Się zdarzyć, że pacjent latami może nie trafić do hematologa, bo na przykład lekarz rodzinny, który nie skieruje do poradni specjalistycznej, no nie jest w stanie rozpoznać właściwie choroby, bo, albo nie daje ona takich objawów.
No tak, bo jeśli u pacjenta nie ma zmian no, w najczęściej wykonywanym badaniu w morfologii, to no, rzadko się myśli o chorobie hematologicznej. No, chyba, że są objawy fizykalne w postaci powiększenia węzłów chłonnych, śledziony, wątroby. Natomiast no, jeśli są to inne objawy, na przykład z pogranicza alergologii, to rzadko się myśli, że może to być choroba hematologiczna.
Czyli można powiedzieć, że te choroby hematologiczne, rzadkie, mogą długo pozostawać w ukryciu.
Tak, szczególnie niektóre.
A porozmawiajmy w takim razie o jednej z takich chorób, to jest mastocytoza. Czy to jest nowotwór? Co to jest za choroba?
Tak, to jest nowotwór krwi, ale są dwie postaci tej choroby. Jedna postać dotyczy głównie dzieci, ale występuje też i u dorosłych. Jest to tak zwana postać skórna mastocytozy i ta postać, tak jak nazwa wskazuje, ograniczona jest do skóry. Nie ma tak zwanego ogólnego zajęcia tą chorobą. I tym głównie zajmują się dermatolodzy, alergolodzy. Natomiast jeśli chodzi o hematologię, to hematologa interesuje tak zwana mastocytoza układowa, czyli taka, w której między innymi zajęty jest szpik kostny pacjenta.
Jak powiedział pan, że jest to nowotwór, to zaraz mi przyszło do głowy i myślę, że wielu z naszych słuchaczy również, czy to jest nowotwór łagodny, czy nowotwór złośliwy?
No to w zależności od postaci mastocytozy przebieg może być różny, bo są takie postacie łagodne, tlące się, które latami nie wymagają leczenia poza leczeniem objawowym. Natomiast no, są takie postacie jak postać agresywna mastocytozy, czy nawet białaczka mastocytowa. No, i tych postaci, gdybyśmy nie leczyli, to te postacie kończą się bardzo źle. Czas przeżycia jest dosyć krótki.
Jak sama nazwa sugeruje, chodzi tutaj o mastocyty, czyli składniki krwi.
Tak, co, jest
co
to
się
rodzaj,
z nimi dzieje?
Jest to rodzaj krwinek białych. Synonimem mastocytów jest komórka tuczna. I tutaj występuje takie pewne zaburzenie, że ta komórka jest cały czas pobudzana przez taki ligand i ulega proliferacji. I te komórki gromadzą się w organizmie. Objawy choroby też są związane liniowo z ilością tych mastocytów. Zresztą możemy to pewnym badaniem dokładnie określić.
Tak, użył ile pan słowa proliferacji. Proszę jeszcze wytłumaczyć słuchaczom, co
proliferacja to jest rozrost. Rozplem tych komórek. I no, w diagnostyce określamy i jaki odsetek jest tych atypowych, nieprawidłowych, nowotworowych mastocytów, zarówno w badaniu takim w szpiku w biopsji aspiracyjnej, jak i w pobraniu wycinka kostnego, gdzie też oceniamy szpik, to badanie nazywa się trepanobiopsją. Tak na marginesie chciałem powiedzieć, że jeszcze do niedawna mastocytoza była zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych razem z takimi chorobami jak czerwienica prawdziwa, mielofibroza, nadpłytkowość. Musimy sobie zdać sprawę, że czerwienica prawdziwa też jest nowotworem krwi. Tak? Natomiast w 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia wydzieliła ten nowotwór jako zupełnie odrębną jednostkę chorobową.
A powiedzmy tak obrazowo, co się dzieje w organizmie człowieka, który ma tą mastocytozę układową?
Objawy mogą wynikać z dwóch rzeczy, a mianowicie z tego, co produkują te komórki, mastocyty, i z ewentualnej infiltracji tymi mastocytami różnych narządów, tak jak wątroby, śledziony czy szpiku kostnego.
Czyli one się tam odkładają jakby,
one
tak?
jakby się tam odkładają. Natomiast one są komórkami bardzo czynnymi i one produkują wiele, przepraszam, takich czynnych substancji, które mają bardzo duży wpływ na wiele organów, między innymi na naczynia krwionośne, na układ pokarmowy, na kości. Te mastocyty wydzielają takie substancje jak histamina, która potrafi bardzo obniżyć ciśnienie krwi i tu u tych chorych czasami nawet uraz, zimno czy ciepło zbyt duże może powodować spadki ciśnienia ze wstrząsem włącznie. Takim miernikiem, ile tych mastocytów jest i też związkiem czynnym, jest tryptaza, którą wykorzystujemy w diagnostyce. Stężenie tryptazy oceniamy w diagnostyce mastocytozy układowej.
Ja rozumiem, że te mastocyty, które się osadzają gdzieś w naszych narządach, to one zaburzają ich pracę, tak?
Oczywiście, że tak. Na przykład, jeśli jest duża infiltracja szpiku, na przykład no, w trepanobiopsji będzie 60% mastocytów, co się zdarza, to wtedy te komórki wypierają inne komórki ze szpiku i wtedy brakuje krwinek czerwonych, brakuje krwinek białych, może brakować płytek krwi. To samo
czyli jak
dotyczy...
pójdzie taki pacjent do lekarza pierwszego kontaktu po morfologii, to co ten lekarz mu może powiedzieć?
To znaczy, to już w takich zaawansowanych postaciach mastocytozy układowej, w agresywnej mastocytozie, te zmiany w morfologii występują. Natomiast bardzo często tych zmian jeszcze nie ma. Że one mogą pojawić się w czasie, a nie ma zmian w morfologii, a na przykład jest powiększona wątroba, czy powiększona śledziona, czy są zaawansowane typowe zmiany skórne.
Czyli jakie badania by pan sugerował pacjentowi, który no, niepokoi się?
To znaczy po pierwsze, no, tego pacjenta trzeba zbadać. Jeśli występują objawy skórne pod postacią pokrzywki barwnikowej, urticaria pigmentosa, taka jest łacińska
nazwa. Jak
wygląda
taka pokrzywka?
To są takie mleczne, czasami czerwone plamy, zlokalizowane w różnych częściach ciała, na różnych częściach ciała, czasami na całym ciele.
Na stałe występujące? Czy
no
pojawiają?
One raczej nie zanikają. U dzieci, jeśli jest tylko ta mastocytoza skórna, a nie ta mastocytoza układowa, ta hematologiczna, to potrafią być samoistne remisje. U dorosłych takich samoistnych remisji nie ma. Takim typowym, ciekawym objawem, który każdy lekarz może zbadać, jest tak zwany objaw Dariera. I to jest objaw polegający na tym, że pocieramy te zmiany skórne i w tym miejscu robią się bąble, pokrzywka się pojawia. I to jest bardzo typowy objaw dla tej choroby.
Czyli to może sugerować, że to jest jednak coś z hematologią nie tak naszą, czyli z naszą krwią.
Oczywiście, że tak. No, jeśli do tych zmian skórnych dołączy się na przykład powiększenie wątroby, czy powiększenie śledziony, no jeśli dołączą się zmiany w morfologii krwi w postaci leukopenii, czyli obniżonej liczby krwinek białych, trombocytopenii, obniżonej liczby krwinek płytkowych, czy anemia się pojawia, no to rzeczywiście tą diagnostykę trzeba bezwzględnie wszcząć.
Czy te dwa rodzaje choroby, one mogą występować łącznie? Czyli można mieć mastocytozę skórną i jednocześnie układową?
Tak, jak najbardziej u większości i też dorosłych pacjentów zmiany skórne występują i z naszych obserwacji też, bo tych pacjentów nie ma w Polsce dużo. My jesteśmy jednym z ośrodkiem razem z kliniką alergologii, pulmonologii i z kliniką dermatologii tych pacjentów prowadzimy. No oczywiście dermatolodzy i alergolodzy głównie zajmują się tą postacią skórną i nieagresywną, tak? Jeśli pacjent ma być leczony, trafia do hematologa. I wiem, że powiedzieć, że z naszego materiału no, większość pacjentów te zmiany skórne ma, ale niektórzy tych zmian skórnych nie mają.
Powiedzmy w takim razie, kto jest narażony na tą chorobę? Czy to jest choroba dziedziczna? Czy ona występuje u jakiejś określonej grupy osób?
Nie, raczej nie jest to choroba dziedziczna, natomiast jest pewna mutacja typowa, mutacja takiego genu KIT. No może tu za dokładny będę, 816V, i tą mutację nasz ośrodek wykonuje i to bezwzględnie potwierdza, że mamy do czynienia z tą układową mastocytozą. Natomiast raczej rodzinnie ta choroba nie występuje, no w przeciwieństwie do innych zespołów mieloproliferacyjnych, takich jak czerwienica czy nadpłytkowość samoistna, bo tam często, no mamy rodziny, gdzie matka, córka czy rodzeństwo choruje na tą samą chorobę,
ale
czy z tej samej grupy.
Chciałam zapytać jeszcze, czy na tą chorobę można sobie w jakiś sposób zapracować? Czy
tutaj... Raczej niezależne to jest od
nas. To jest niezależne
od nas. Raczej niezależne od nas, że etiologia tej choroby do końca nie jest znana.
Występuje nagle, czy rozwija się latami?
To znaczy raczej rozwija się latami. Różny może być powód diagnostyki tej choroby. No, z takich moich doświadczeń, ukąszenie na przykład przez owada, które doprowadziła do wstrząsu u pacjentki, no stało się przyczynką do tego, że diagnostyka w kierunku tej choroby. Wtedy zauważono, że ta pacjentka miała może nienasilone zmiany skórne. Inna pacjentka, pierwszym objawem choroby uczulenie na seler. Zjadła seler i też doznała wstrząsu anafilaktycznego. Także ci chorzy są bardzo narażeni. Zresztą każdy z tych pacjentów po ustaleniu rozpoznania powinien nosić przy sobie ampułkę, strzykawkę z adrenaliną. Na wypadek takich nagłych sytuacji, takich jak ukąszenie przez owada, czy no...
Czyli rozumiem, że zachorować można na każdym etapie życia.
Na każdym etapie, absolutnie na każdym
etapie. Być zdrowym przez 50 lat swojego życia, a potem zachorować.
Tak, natomiast jest to choroba, która występuje w każdej grupie wiekowej. Ale tak jak powiedziałem, że postać skórna to głównie dzieci, ta postać układowa to głównie dorośli.
W których narządach mogą się gromadzić mastocyty? Powiedział pan, że gromadzą się w narządach.
Tak, w szpiku kostnym.
Czy można na przykład to stwierdzić też w jakichś badaniach obrazowych typu USG, czy
oczywiście,
może tomografia komputerowa?
Oczywiście, że można. One gromadzą się w wątrobie, w śledzionie. Na USG oczywiście wykaże jamy brzusznej hepatosplenomegalię, czyli powiększenie wątroby śledziony. No, można też tomografia komputerową wykonać, też wykaże. Natomiast co jest ważniejsze, bo my jako hematolodzy musimy wyczuć moment, kiedy pacjenta zacząć leczyć bardziej agresywnie. A więc samo powiększenie śledziony nie stanowi wskazania takiego bezwzględnego, że pacjenta trzeba leczyć, ale jak wspomożemy się badaniem, które nazywa się scyntygrafią śledziony i tam wykażemy, że ta śledziona jest nadczynna, a jeszcze do tego to spowoduje zmiany w morfologii krwi, na pewno będzie to przyczynka do tego, żeby takiego pacjenta leczyć. Czasem nawet koniecznie jest wycięcie takiego narządu.
A czy jest
śledziony.
To choroba, którą w ogóle można wyleczyć całkowicie, czy ona jedynie pozwala kontrolować?
Pani redaktor, więc wyleczyć można jednym sposobem, co rzadko się na razie czyni, za pomocą allotransplantacji szpiku kostnego. Czy to oddawcy spokrewnionego, czy oddawcy niespokrewnionego. To jest jedyna metoda na dzień dzisiejszy pozwalająca na wyleczenie. Natomiast są metody leczenia, które spowodują remisję choroby, czasami na bardzo długi okres czasu.
Wspominał pan, że większość tych osób reaguje bardzo silnymi alergiami, wręcz wstrząsami na ukąszenie właśnie owadów błonkoskrzydłych czy na jakieś inne alergeny. Wyczytałam gdzieś, że podobno prawie połowa nawet tych pacjentów, z czego to się bierze?
Bierze się to z takiego mechanizmu, że dany bodziec, tak, czyli jad owada, czy środek kontrastowy, używanym na przykład przy tomografii komputerowej, czy pewne leki, aspiryna, nawet beta-blokery, takie leki, które w leczeniu, w kardiologii są używane, one powodują wydzielanie bardzo dużych ilości histaminy, a histamina rozszerza naczynia krwionośne, obniża krew, kurczy oskrzela, czyli pacjent ma duszność i pacjent ma hipotonię, czyli ma niedociśnienie, no takie, że czasami doprowadza to do wstrząsu, czyli do zupełnego braku ciśnienia. Pacjent ma tachykardię, więc no...
Brzmi to strasznie.
Tak.
Panie doktorze, a czy mastocytoza może współistnieć z jakimiś innymi chorobami?
Tak. Może współistnieć i to z naszymi hematologicznymi.
Co jeszcze bardziej...
Jest to to jest taka grupa nawet, która nazywa się mastocytoza, towarzysząca innym rozrostom hematologicznym.
Co na pewno jeszcze bardziej, że tak powiem, zamydla tutaj i utrudnia rozpoznanie.
To utrudnia na pewno rozpoznanie i to jest przeważnie taka grupa, która wymaga terapii i tutaj często na przykład z przewlekłą białaczką mielomonocytową, z zespołem mielodysplastycznym, może być z czerwienicą prawdziwą, także no z wieloma chorobami, nawet z ostrą białaczką może
A jeśli wystąpić. Chodzi o choroby nie hematologiczne, ale na przykład z autoagresji jakieś również?
Nie, raczej nie ma takiego związku tutaj. Raczej nie, raczej w ogóle nie ma takiej grupy.
Rozumiem, że leczona pozwala pacjentom normalnie funkcjonować. Mogą chodzić do pracy, czy nie muszą, nie wiem, rezygnować?
To znaczy tak, no na warunki polskie, nadal jeszcze tak jest, mamy takie ograniczone możliwości leczenia tej choroby, bo to są takie cykle, bardzo często podaje się lek, to jest chemioterapeutyk, analog puryn, nazywa się ten lek kladrybina i to są takie cykle, które trwają 5 dni. Jeśli pacjent jest tutaj z naszego terenu, ale większość pacjentów dojeżdża, po 600 kilometrów nawet do nas pacjenci dojeżdżają, no to wtedy no, wymaga ten pacjent hospitalizacji, bo ten cykl trwa 5 dni, czyli 5 kolejnych dni podajemy ten lek i tych cykli nawet może być kilkanaście. No innym rozwiązaniem, jeśli chodzi o leczenie, to jest leczenie interferonem. To są takie zaszczyki podskórne i tu absolutnie pacjent może sobie sam w domu na początku podawać. Na początku zawsze hospitalizujemy pacjenta, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja na leczenie. Bo bywa, że czasami no właśnie te histaminy, tryptazy się uwalniają, no i pacjent ma te nasilone objawy, o których opowiadałem.
Czyli nawet leczenie może być dla niego groźne.
Tak. Tak, 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 tak. No co jeszcze? No, ci pacjenci oczywiście mogą ambulatoryjnie ten interferon dostawać. Ja jeszcze może wspomnę, że ta kladrybina, jeśli pacjent jest z Gdańska, no to też ma ambulatoryjnie w ramach oddziału dziennego to załatwiamy. Natomiast no, większość niestety musimy kłaść. A więc ideałem byłyby po prostu tabletki, które pacjent może sobie przyjmować w domu. Tak?
Doktor nauk medycznych Andrzej Mital z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po przerwie, a mówić będziemy o chorobach krwi, ale też tym, co można wyczytać z morfologii i na czym polega badanie szpiku kostnego.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk. Dziś rozmawiamy o chorobach krwi, tych, które dają nietypowe objawy i przez to trudniej je rozpoznać. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Andrzej Mital z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana.
Witam państwa.
W studio. Choroba, o którą chciałam pana zapytać, to mielofibroza, rzadki, trudny do zdiagnozowania nowotwór to jest?
Tak, to jest z naszych hematologicznych nowotworów. On wchodzi w skład zespołów mieloproliferacyjnych, to jest jeden z rzadszych nowotworów.
A dlaczego jest trudny w diagnostyce?
To znaczy trudny. Często ta diagnostyka niestety długo trwa, no bo często może być taka faza przedobjawowa tej mielofibrozy i może nawet jakieś drobne zmiany w morfologii już się zdarzają, a nie zawsze to jest wyłapane.
A co tam widać w tej morfologii?
To znaczy morfologia w takich zaawansowanych postaciach no, jest bardzo zmieniona.
Czyli każdy lekarz nie przegapi tego na pewno?
Nie przegapi, ale tą wstępną fazę może przegapić. A kiedy? wtedy. Wtedy, kiedy nie zleci rozmazu krwi obwodowej. Bo to, co my uzyskujemy z aparatów hematologicznych, no to na pewno nie jest to, co my oglądamy pod mikroskopem. Czyli jeśli mamy podejrzenie takiej choroby, to poza tym rozmazem z aparatu powinniśmy dodatkowo napisać rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej. I tutaj są pewne charakterystyczne odchylenia, a mianowicie leukoerytroblastoza, czyli obecność erytroblastów, czyli takich komórek, młodych komórek z układu czerwono-krwinkowego, których nie powinno w ogóle być w rozmazie krwi obwodowej, i również odmłodzenie w układzie białokrwinkowym, czyli pojawiają się takie krwinki, mieloblasty, mielocyty, promielocyty, metamielocyty, i to jest charakterystyczne dla mielofibrozy.
Mówi pan młode krwinki, to nie brzmi źle, ale to nie jest dobre.
No nie brzmi. Może tutaj podam inny przykład, jeśli bardzo młode krwinki się pojawiają, tak zwane blasty w krwi obwodowej, no to może to być obrazem ostrej białaczki, czy limfoblastycznej, czy szpikowej, tak? No każda komórka powinna być tam, gdzie jest jej miejsce, tak?
Mielofibroza to jest schorzenie zaburzające w jakiś sposób funkcję szpiku kostnego?
Tak, absolutnie. Mielofibroza polega na tym, że ten szpik staje się gorszy jakościowo i nieczynny. Czyli dlaczego te młode komórki są we krwi obwodowej? Bo nie mają warunków na terenie szpiku, który włóknieje. I tu koniecznym badaniem do tego, żeby zdiagnozować tę chorobę, jest wykonanie tak zwanej trepanobiopsji szpiku, czyli pobieramy wycinek kostny i histopatolog, nie hematolog, tylko histopatolog, ocenia, czy jest włóknienie. To włóknienie może być różne. Retikulinowe, kolagenowe, jedno jest gorsze, drugie jest lepsze.
Czyli chcę pan powiedzieć, że włóknieje nam szpik kostny? Jak to jest możliwe?
Włóknieje nam szpik.
Co, on się robi coraz gęstszy?
No, pewne właśnie zmiany, tak jak pewne mutacje, tak, które w tej chorobie są wykrywane. Pewna działalność pewnych komórek, tak jak na przykład płytek krwi, które wydzielają pewne substancje, które właśnie powodują włóknienie tego szpiku. Do tego doprowadzają. I co na to komórki? No komórki w szpiku no nie mogą dalej egzystować i przenoszą się w inne miejsca. Między innymi do śledziony i do wątroby.
I znowu właśnie migracja. Następna choroba, gdzie migrują nam komórki.
Migrują, i tutaj bardzo typowym objawem już dla takiej zaawansowanej mielofibrozy jest splenomegalia, czyli powiększenie śledziony. To jest typowy objaw.
Ale panie doktorze, zanim tak do tego dojdzie, to trochę to pewnie trwa rozwój
tej
choroby.
To trwa.
I czy pacjent może coś odczuwać tak na początku?
To znaczy tak, ta śledziona, jak zacznie się powiększać, to pacjent ma uczucie rozpierania w lewym podżebrzu. No czasami powiększa się również wątroba, więc pacjent odczuwa rozpieranie w prawym podżebrzu. No jak pojawią
się...
Czuje
się jakby najedzony taki.
Tak, takie uczucie pełności, rozpierania. Natomiast no jeśli pojawią się już zmiany w morfologii krwi, no to jeśli będzie niedokrwistość, to pacjent będzie miał osłabienie, złą tolerancję wysiłku, szybką akcję serca. No jeśli pojawi się małopłytkowość, to będzie miał cechy skazy krwotocznej, czyli podbiegnięcia krwawe, tak zwane siniaki.
Czy ludzie to łączą w ogóle z chorobami hematologicznymi? Te wszystkie objawy, o których pan mówi, raczej bym poszła do kardiologa chyba niż do hematologa, jakbym miała jakieś uczucie zmęczenia.
No czasami tak bywa. Czasami tak bywa, że właśnie no jeśli są bóle brzucha, na przykład taki dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, to pacjent szuka gastroenterologa
i robi gastroskopię,
a nie hematologa, tak, czy gastroskopię, czy USG. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, że w przeciwieństwie do innych tych zespołów mieloproliferacyjnych, w mielofibrozie bardziej nasilone są tak zwane objawy ogólne. Właśnie taka apatia, poty nocne, takie przewlekłe osłabienie, nawet jeśli nie ma anemii, tak? Że oczywiście spowodowane to jest pewnymi związkami, które w tej chorobie są wydzielane.
Prawie każdy pomyśli, serce.
No tak,
jak będzie słabość, nocne poty i tak dalej. Czyli tutaj ta choroba jest podstępna, potrafi, że tak powiem, zmylić nawet pewnie niejednego lekarza.
No tak, tak. I jest rzadka, więc no się może, no jak są częste choroby, to ta diagnostyka najczęściej jest prostsza, bo o tym częściej się myśli po prostu niż o takiej chorobie.
A kto choruje najczęściej?
To znaczy jednak
jakaś
chorują...
Jakaś grupa wiekowa?
Tak, jednak pacjenci w starszym wieku, ale niestety są też młodzi pacjenci. I to jest taka choroba, tak jak mastocytoza, że jedyną metodą, która może spowodować wyleczenie pacjenta, jest allotransplantacja. Więc czasami z racji też ograniczeń wiekowych, obciążeń, transplantacja szpiku, tak. Z racji obciążeń, bo są to często pacjenci w starszym wieku, no nie jesteśmy w stanie tej procedury przeprowadzić, a więc leczymy innymi lekami. Na szczęście tutaj w ostatnich latach mamy pewne takie lepsze możliwości. Pojawił się taki lek, który związany też jest z mutacją, która w tej chorobie występuje.
Czyli również może być dziedziczna, tak?
To jest tak zwana terapia celowana. I ten lek nazywa się ruxolitinib i muszę powiedzieć z własnych doświadczeń, jest program lekowy, który możemy u pacjenta zastosować. Warunkiem jest powiększona śledziona, czyli te postaci bardziej zaawansowane. I jest to lek rzeczywiście, który przede wszystkim u pacjentów powoduje lepsze samopoczucie. I no, ma za zadanie też to, żeby pacjent nie wymagał substytucji krwinek czerwonych czy krwinek płytkowych. Wygodny, dlatego że stosujemy go dwa razy dziennie.
Czyli rozumiem, że taki pacjent z tą chorobą może funkcjonować wiele lat.
Tak, tak, może
i
funkcjonować.
I ona oprócz tych zaburzeń w działaniu szpiku kostnego powoduje też duży dyskomfort, jeśli chodzi o to, co pan mówił, te nocne
bardzo
poty.
Duży, dlatego że jeśli skutecznie jakimi...
Ale nie jest to choroba, która zabije człowieka.
No, może zabić.
Może też
może zabić. Może zabić. Po pierwsze, może ulec transformacji w ostrą białaczkę szpikową i wtedy uzyskanie remisji choroby za pomocą chemioterapii jest bardzo trudne. Również wyniki przeszczepiania szpiku w tej grupie pacjentów też są gorsze niż w innych naszych chorobach hematologicznych. A poza tym pamiętajmy, że no tylko część pacjentów może na przykład stosować te nowe leki, bo warunki programów lekowych są bardzo określone. U części też te leki nowe nie działają i pacjent ma małą płytkowość, pacjent ma niedokrwistość. Jeśli ma małą płytkowość, to jest duże ryzyko krwawienia, nawet do centralnego układu nerwowego, czyli jest to choroba, która no, może spowodować zgon pacjenta.
To porozmawiajmy w takim razie o roli, jaką w wyłapywaniu takich chorób rzadkich, w ogóle chorób hematologicznych, mają badania krwi. Które z nich jest najbardziej istotne, takie podstawowe?
Podstawowe badanie to oczywiście morfologia. Każdy raz na rok przynajmniej powinien takie badanie sobie wykonywać. Na szczęście no, mamy obowiązkowe badania okresowe i przynajmniej raz na 3-4 lata to badanie przynajmniej wykonujemy.
Ale to jest
wykonujemy.
Za rzadko.
To jest za rzadko. Znaczy, no, morfologia wiele mówi, tak? Oczywiście nie musi to być od razu białaczka, czy mielofibroza, czy mastocytoza, tak? Bo najczęściej będzie to niedokrwistość, na przykład z niedoboru żelaza i my hematolodzy i inni też lekarze, interniści widzą, że jeśli jest niedokrwistość, jeśli jest mała krwinka czerwona, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie to niedobór żelaza, który też czasami potrafi być groźny, dlatego że może za tym kryć się nowotwór. Czyli taki pacjent jest do pełnej diagnostyki, tak? I endoskopowej, ginekologicznej, jeśli chodzi o kobiety. Także tu morfologia w zakresie niedokrwistości. No, jeśli pojawiają się zmiany złożone, że na przykład jest niedokrwistość, do tego jest mała płytkowość, no to to już jest pacjent, taki kandydat do biopsji szpiku na pewno, tak? Bo sama niedokrwistość taka z małą krwinką absolutnie nie, trzeba iść w kierunku diagnostyki niedoboru żelaza. Sama izolowana małopłytkowość, jeśli pojawia się nagle, też diagnozujemy taką chorobę pierwotną, małopłytkowość immunologiczna. Ale proszę spojrzeć, ile rzeczy już wymieniam, co z tej morfologii możemy
wyczytać.
Leukopenia bardzo często, czyli obniżona liczba krwinek białych, bardzo często w chorobach autoimmunologicznych, reumatologicznych. I tacy pacjenci do nas trafiają i my potem rozpoznajemy...
Kierujecie do reumatologów.
Czy RZS, czy tocznia, tak, i kierujemy wtedy pacjenta na leczenie do reumatologów.
A chciałam jeszcze zapytać o taką sprawę dotyczącą pacjentów onkologicznych, bo bardzo dużo osób w tej chwili ratowanych jest z raka, po prostu udaje się ich wyleczyć, którzy mieli właśnie chemioterapię, radioterapię. Obraz ich badań krwi czasami odbiega od tej normy.
Przeważnie te wyniki...
I te osoby nie powinny się niepokoić.
Po leczeniu onkologicznym mają gorsze, bo oczywiście cytostatyki mają wpływ na komórki szpiku, na tą komórkę macierzystą szpiku i te wyniki mogą być troszeczkę gorsze niż te, które uważane są za normy. Natomiast jeśli w czasie te wyniki się pogarszają, no to istnieje takie ryzyko mielodysplazji, tak zwanego wtórnego zespołu mielodysplastycznego. Pojawia się to po kilku latach i jeśli te wyniki po kilku latach pogorszyły się jeszcze, a nie było w międzyczasie chemioterapii, jest to na pewno wskazanie, żeby wykonać biopsję szpiku.
Oprócz morfologii jest jeszcze szereg różnych innych badań, które wykonuje się w ramach diagnostyki hematologicznej, ale chciałam zawęzić jakby naszą rozmowę do takiego badania, którego bardzo wiele osób się obawia, wręcz boi, a mianowicie mam na myśli badanie szpiku kostnego. Wiele osób ma wyobrażenie, że to jakaś wielka strzykawa z grubą igłą, którą się wbija w kręgosłup, żeby pobrać ten szpik. Jak to wygląda tak naprawdę?
Więc uspokajam pacjentów, dlatego że to badanie, no nie, to jest inwazyjne badanie, tak? Ale po pierwsze, to żadne wkuwanie w kręgosłup. Kiedyś w ogóle to badanie wykonywało się w ten sposób, że robiło się biopsję z mostka, z rękojeści mostka. To jest ta część górna mostka. No teraz raczej już tego się nie robi. A dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków przy okazji robi się trepanobiopsję, czyli pobiera się wycinek kostny. Badanie, proszę Państwa, wykonuje
brzmi
się...
Brzmi jeszcze gorzej, powiem szczerze. Pobieranie wycinka kostnego jeszcze gorzej chyba niż wbijanie igły w kręgosłup.
Robi się to taką samą igłą, tak? Bo żebyśmy rozróżnili, robi się biopsję aspiracyjną szpiku, czyli pobiera się tak zwaną krew szpikową i tutaj, jeśli nie wykonujemy tego pobrania wycinka kostnego, no to igiełka jest bardzo cieniutka i wkuwamy się w kolec biodrowy. Tak, pacjent leży na brzuszku, w kolec biodrowy. Oczywiście pacjent ma znieczulenie podane. Jest to zwykła 2% lignokaina. Oczywiście odczekujemy jakiś czas, żeby zaczęło to działać. I wykonujemy to badanie. No trepanobiopsja wymaga troszeczkę grubszej igły, no bo musimy pobrać ten wycinek kostny. Natomiast jeśli chodzi o dolegliwości bólowe, teraz są bardzo nowoczesne igły, że no tak jak powiedziałem, pacjenci ambulatoryjnie mają to wykonywane, po zabiegu idą od razu do domu. I bardzo rzadko zdarzają się...
Czego się szuka, panie doktorze? Jakich chorób w ten sposób?
To znaczy tak.
Potwierdzenia, no, czy...
Potwierdzenia. Na przykład ostra białaczka, tak? Warunkiem rozpoznania ostrej białaczki jest stwierdzenie 30% blastów w takim badaniu cytologicznym szpiku. My dokładnie ten szpik jeszcze w cudzysłowie obrabiamy za pomocą cytometru przepływowego. Są badań genetycznych. Robimy badania genetyczne, robimy badania molekularne, także ta diagnostyka naprawdę jest na wysokim poziomie. A na przykład trepanobiopsja, no to jest badanie, które służy do rozpoznania między innymi mielofibrozy. Ale też w wielu innych chorobach, takich jak szpiczak plazmocytowy, że nie tylko robimy tam biopsję aspiracyjną, tylko robimy też trepanobiopsję, żeby dokładniej ocenić, jaka jest infiltracja na przykład plazmocytami w szpiczaku plazmocytowym.
Pacjenci też się boją takich wkłuć w okolicach właśnie kręgosłupa, bo myślą sobie, a jak się źle wkują, to ja może, nie wiem, stracę władzę w nogach.
To znaczy w ogóle to nie jest w okolicach kręgosłupa, bo to jest kolec biodrowy tylny, także to jest inna okolica ciała. Owszem, hematolodzy wykonują nakłucia lędźwiowe tak zwane w kręgosłup, ale to jest zupełnie inna procedura. To jest już po rozpoznaniu białaczki, najczęściej ostrej białaczki, czy innych chorób jak chłoniaki, tam z zajęciem centralnego układu nerwowego. I wtedy my rzeczywiście w ten kręgosłup się wpływamy, pobieramy płyn mózgowo-rdzeniowy i podajemy pewne leki. Ale to jest zupełnie, zupełnie inne badanie. I też nie całkiem tak bolesne.
A powiedzmy w takim razie na koniec jeszcze, co powinno słuchaczy naszych zaniepokoić, jeśli chodzi o choroby krwi, co powinno dać im do myślenia, że może dziać się coś niedobrego?
Często jest taki schemat, nawet dzisiaj studentom prezentowałem takiego pacjenta, który 4 tygodnie był leczony antybiotykami i w końcu był konsultowany przez laryngologa, gdzie był ropień migdałka. Okazało się, że zrobiono mu morfologię i okazało się, że to jest ostra białaczka. Już mamy diagnozę. Także takie przewlekające się, nie idące na antybiotyki infekcje zawsze powinny budzić niepokój. Druga sprawa, o czym może do tej pory nie powiedzieliśmy, pacjent też sam musi się badać. Czyli no jeśli wybada sobie powiększone węzły, czy pachowe, czy szyjne, czy pachwinowe, też powinien zgłosić się do lekarza.
Objawem będzie?
Te węzły najczęściej, które wykazują bolesność przy badaniu palpacyjnym, najczęściej są zapalne, mniej groźne. Czyli na przykład przebiegu toksoplazmozy, mononukleozy, czyli nie chorób hematologicznych. Natomiast zawsze budzi węzeł chłonny niepokój, który jest powyżej 2 cm i który jest niebolesny. Także to bezwzględnie, zresztą ogólnie uważam, że każdy pacjent z powiększonymi węzłami powinien się zgłosić do lekarza. To samo, to co powiedziałem wcześniej, te uczucie rozpierania w lewym, prawym podżebrzu, tak, no wtedy albo lekarz musi zbadać palpacyjnie, albo można wykonać USG jamy brzusznej. Jeśli jest powiększona śledziona wątroba do tego, to też powinna być konsultacja
lekarska. Jak coś niepokoi, to powinniśmy się udać do hematologa, ale no wszyscy dobrze wiemy, że poradnie hematologiczne są chyba obecnie jednymi z najbardziej obleganych i najtrudniej dostępnych. Ile trzeba czekać na wizytę w poradni Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku w tej chwili?
Długo trzeba czekać w takim normalnie trybie, to jest ponad rok na pewno. Natomiast chciałem tego zaznaczyć, że przyjmujemy dziennie po kilkudziesięciu pacjentów. Ja mogę powiedzieć o swojej piątkowej poradni, gdzie z koleżanką, która mnie wspomaga od pewnej godziny, przyjęliśmy ponad 60 pacjentów. Czyli my z siebie dajemy wszystko, natomiast no, rzeczywiście chyba hematologów jest za mało, czy poradni hematologicznych. Natomiast jest pewna droga. Przykładem jest taki pacjent z powiększonymi węzłami, u którego boimy się, że jest to chłoniak złośliwy, albo no, pacjent, u którego podejrzewamy ostrą białaczkę, jest możliwość karty.
Trudno sobie wyobrazić, żeby ta osoba czekała rok.
Ale jest możliwość karty DILO i my takiego pacjenta w przeciągu 2 tygodni załatwiamy. To samo tyczy się kobiet ciężarnych. Tu szczególnie poradnia zaburzeń hemostazy, ona raz w tygodniu jest czynna, bo najczęściej tam trafiają z różnych powodów, nawet z powodu niedokrwistości z niedoboru żelaza. Także pacjentki ciężarne są też w trybie takim 2-tygodniowym przyjmowane.
Bardzo dziękuję panie doktorze za wizytę w studiu. Doktor Andrzej Mital z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze
raz. Dziękuję ślicznie.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Kłaniam się, Joanna Matuszewska.